Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa na wspólnym posiedzeniu komisji. Witam członków zarządu, witam panów starostów, przedstawicieli jednostek organizacyjnych. Witam wszystkich Państwa radnych. Porządek naszego posiedzenia mają Państwo przed sobą. W pierwszym punkcie mamy stwierdzenie kworum. Jest nas, w każdej komisji jest kworum, tak, Pani Agatko? Czy ktoś może zgłasza uwagi do tego porządku obrad? Nie widzę, więc przejdziemy do realizacji tego programu i pierwszym naszym punktem będzie informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie spółka ZO. I pan starosta, proszę bardzo.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, pani prezes, przepraszam, ale no niestety dzisiaj nie może być z nami i tak do końca nie wiem, czy będzie również na sesji, ponieważ jest na wyjeździe. Mam nadzieję, że załatwia ważne sprawy dla szpitala. Tak zapewnia przynajmniej. Przekazane zostały dokumenty, znaczy dokumenty, no te sprawozdania, które co miesiąc są przesyłane i do zarządu. Zostały one przez zarząd zaopiniowane pozytywnie. Są również Państwu przedstawione. Myślę, że w taki syntetyczny sposób pani prezes przedstawiła sytuację szpitala, która nie jest najlepsza, ale tak z ostatniego raportu, który otrzymaliśmy, to prawie wszystkie szpitale w Polsce są pod tak zwaną kreską. Nie jest tak, że oczywiście nic pani prezes nie robi i szpital w tym kierunku, żeby w miarę te straty były jak najmniejsze. Odbyliśmy ostatnie spotkanie również u pana wojewody. Przedstawione zostały pewnego rodzaju koncepcje, które mogłyby pomóc szpitalowi. Czekamy tak również na 15 maja, czyli już niedługo, kiedy przedstawione zostaną nowe propozycje co do stawek dla szpitala. Mają być podniesione. Nie mamy, powiedzmy, dzisiaj jeszcze takiej informacji, którą można byłoby przekazać. Myślę, że po 15 maja tą informację również Państwu przekażemy, czy też pani prezes, która przekaże to w informacji tej comiesięcznej przedstawionej również Państwu. Wszczęta została taka procedura również na razie zapytania do dwóch banków, aby szpital mógł posilić się tutaj kredytem w rachunku bieżącym. Ta procedura jest w trakcie, także też niewiele mogę Państwu przekazać dzisiaj informacji. Również uchwała, która została, którą mamy w punkcie 8, ona została przesłana Państwu i dzisiaj wydrukowana i czekała pewnie na Państwa. Ona też pozwoli, nie mieliśmy zasad, też może przy tej uchwale będę przekazywał informacje co do tego projektu, która by porządkowała sprawy kapitałów ujemnych i może tutaj właśnie przy okazji tej uchwały trochę więcej na ten temat. Natomiast co do samego sprawozdania, no, sytuacja nie jest najlepsza, ale tak jak powiedziałem, również w szpitalach innych z tego, tak jak kontaktujemy się z innymi starostami, czy też podmiotami, które mają szpitale, też sytuacja nie jest najlepsza. Ona się trochę zmieni, jeżeli chodzi o ten pierwszy kwartał, ponieważ z tego, co poinformowała pani prezes, nadlimity są mniej więcej w wysokości 600 tysięcy i na te środki pani prezes, czy też szpital czeka. Zostały przekazane odpowiednie dokumenty do NFZ-u, także na pewno się zmniejszy za ten pierwszy kwartał wynik. Nie jest to wpisane, ponieważ te pieniądze jeszcze oczywiście nie trafiły na konto. Także ja tyle mogę Państwu przedstawić. To myślę, że na następnej sesji, kiedy będzie Pani Prezes przedstawi dużo, dużo więcej informacji na temat bieżącej sytuacji szpitala, tym bardziej będziemy już wiedzieli o tych nowych stawkach, które mają być zmienione. Będziemy bliżej lipca, kiedy również mają już zapaść też decyzje co do podwyżek dla personelu szpitali. Także no, tych więcej informacji na pewno będziemy mieli więcej na następnej sesji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mają Państwo pytania do informacji, którą Pan Starosta? Proszę bardzo, Pani Trysko.
Dziękuję. Panie Starosto, rozumiem przez to, że wszystkie oddziały działają, tak? Nie jest żaden zawieszony, bo były takie różne, sytuacja może być różna, ale wszystko jeszcze działa, wszystkie oddziały, tak? Działają. Dziękuję.
Aha. Tak, wszystkie oddziały działają. Te koncepcje, które przygotowywane były przez porozumienie trochę z NFZ-em i z taką pewną koncepcją tutaj większej współpracy też ze szpitalem w Nowogardzie, jakby przedstawiały pewne ograniczenia co do funkcjonowania szpitali czy szpitala w Goleniowie. Natomiast ja bardzo wyraźnie powiedziałem wówczas na sesji, czy też na komisjach, że nikt nie podejmie decyzji bez wiedzy radnych, no bo to są w konsekwencji jakiekolwiek decyzje, już wyeliminowanie któregokolwiek z oddziałów wymaga dosyć szerokiej konsultacji, ale nic nie zostało wszczęte. Czekamy na ten 15 maja, jakie to będą propozycje ze strony NFZ-u i do tej pory wszystkie oddziały, które do tej pory działały w szpitalu działają. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś? Proszę bardzo, już mamy.
Panie Staroście, jaka wartość kredytu, o jakich pieniądzach mówimy w rachunku bieżącym? Przepraszam.
No nie mogą być to duże pieniądze, ponieważ zdolność szpitala nie jest zbyt mocna. Mówimy na razie o milionie złotych, który pozwoli tak szpitalowi dać trochę oddechu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Chyba już nie mam więcej pytań, tak to przejdziemy do zaopiniowania informacji. Proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem materiału, który otrzymaliśmy i tutaj informacji, którą Pan Starosta przekazał. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym. Kto jest za Komisja Rewizyjna, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Trzy. Kto się wstrzymał? Jeden. I cztery. Dobrze. I proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji przedstawionej. Osiem. I proszę członków Komisji Skargi i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. Pięć. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu terapii zajęciowej w Nowogardzie za 2022 rok. I pani dyrektor, proszę bardzo.
dziękuję za udzielenie głosu. Ja króciutko o warsztatach terapii zajęciowej, które są ulokowane w Nowogardzie, a przeznaczone są dla 30 uczestników, osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 16 rok życia i mają znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności. W roku sprawozdawczym w 2022 z udziału w warsztatach skorzystało 31 osób. Warsztat był finansowany w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ze środków naszego powiatu. Środki wydatkowane łącznie w roku 2022 to kwota 863 200 zł. W warsztatach zatrudnionych jest 10 osób, w tym między innymi 5 terapeutów. W warsztatach niezmiennie funkcjonuje 5 pracowni: poligraficzno-komputerowa, plastyczna, manualno-ruchowa, stolarska i gospodarstwa domowego. Każdy uczestnik prowadzony jest w trybie tak zwanego indywidualnego programu rehabilitacji i odpowiednio do stopnia niepełnosprawności kwalifikowany jest oczywiście do danej pracowni. W ramach pracowni tworzone są przez uczestników produkty, które są sprzedawane na zewnątrz. Dochód ze sprzedaży przeznaczany jest na różne aktywności, między innymi wyjazdy, wycieczki, w których uczestniczą oczywiście uczestnicy. Warsztaty funkcjonują poprawnie i w zasadzie w pełni wykorzystują swoje zasoby. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mają Państwo pytania do materiałów, które otrzymaliśmy odnośnie warsztatów terapii zajęciowej, czy tej informacji, którą Pani Dyrektor przekazała? Proszę bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pani Dyrektor, z tych informacji wynika, że zakres warsztatów jest bardzo szeroki. Naprawdę, jest tak wiele dziedzin, wiele zagadnień i proszę powiedzieć, czy w tych warsztatach, różnego rodzaju tutaj treningi, kontakty, no dużo jest, zakres szeroki. Czy są osoby, które uczestniczą w tym? Czy jest tyle osób, tak?
Tak, oczywiście. Tak jak mamy 5 pracowni, tak w każdej pracowni są przydzieleni uczestnicy. Oczywiście największą popularnością cieszy się pracownia stolarska. Ale myślę, że to wynika z tego, że większość uczestników to mężczyźni, więc dlatego ta stolarska jest wykorzystywana chętnie. Oczywiście wszystkie 5 są wykorzystywane w pełni.
Dziękuję. Proszę bardzo, czy jeszcze mamy pytania do Pani Dyrektor? To proszę, przejdźmy do zaopiniowania tego sprawozdania i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 5. I proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania? I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania? 5. Dziękuję bardzo. I kolejny punkt. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie za 2022 rok. I proszę Pani Dyrektor.
Sprawozdanie jest rozległym dokumentem, więc pozwolicie Państwo, że skupię się tylko na najważniejszych zagadnieniach. I oczywiście, tak jak to było w roku ubiegłym i lata wstecz, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało w roku sprawozdawczym zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej, osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z uwagi na działania wojenne w 2022 roku realizowaliśmy dodatkowe zadania, mianowicie realizowaliśmy postanowienia sądu, które orzekały o ustanowieniu opiekunów prawnych i rodzin zastępczych dla dzieci z Ukrainy pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Takich postanowień na dzień 31 grudnia 2020 roku było 59. Ta liczba tych postanowień oczywiście wzrasta, bo ciągle dochodzą nam nowe dzieci z Ukrainy. W trakcie 2022 roku na terenie naszego powiatu funkcjonowały 173 rodziny zastępcze, w których umieszczonych było 255 dzieci oraz 8 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 74 dzieci. Taką ciekawostką i myślę, że tutaj naszym wspólnym sukcesem jest to, że aż 21 dzieci powróciło w roku sprawozdawczym pod opiekę rodziców biologicznych. Myślę, że to bardzo dużo, jeśli weźmiemy pod uwagę ilość i jakość pracy, którą musimy świadczyć na rzecz rodziców biologicznych, oczywiście skrajnie pogubionych we wszystkich sferach życia. Biorąc pod uwagę okres sprzed roku sprawozdawczego, nastąpił wzrost liczby rodzin zastępczych o 17 i wzrost liczby kierowanych do pieczy dzieci o 27. Jest to wciąż za mały przyrost rodzin zastępczych. Odnotowujemy wciąż wzrost postanowień sądu, które orzekają o odbieraniu w trybie pilnym dzieci z rodzin biologicznych. Na dzień 31 grudnia ubiegłego roku mieliśmy, drodzy Państwo, jedno postanowienie niezrealizowane z uwagi na to, że brakowało miejsc zarówno w rodzinnej, jak i instytucjonalnej pieczy zastępczej, zarówno na terenie naszego powiatu, jak i całego kraju. Musieliśmy wzmożyć monitoring rodziny biologicznej i ten monitoring oczywiście był zachowany, żeby zabezpieczyć oczywiście dzieci, wobec których nie zrealizowaliśmy postanowienia sądu. Jeśli chodzi o instytucjonalną pieczę zastępczą, to w roku 2022 skierowaliśmy 25 dzieci do pieczy instytucjonalnej. I tu znowu taka nowość, której było mało w latach ubiegłych, a mianowicie to, że wzrasta nam liczba dzieci narodowości obcej i w roku ubiegłym na przykład kierowaliśmy dzieci narodowości ukraińskiej, narodowości rumuńskiej i afgańskiej. Na realizację rodzinnej pieczy zastępczej w roku sprawozdawczym wydatkowaliśmy łącznie ponad 5 milionów złotych, z tego z budżetu powiatu goleniowskiego ponad 3 miliony złotych. Dochody z tytułu zwrotu kosztów na opiekę i wychowanie z poszczególnych gmin, z terenu których kierowane są dzieci do pieczy zastępczej, to kwota ponad miliona złotych. I tylko przypominam, tak dla ciekawości, że w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej gmina ma obowiązek wnoszenia odpłatności w 10% wydatków, w drugim roku 30%, a w trzecim kolejnych latach aż 50%. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie funkcjonuje niezmiennie punkt interwencji kryzysowej poradnictwa specjalistycznego. Tutaj również wzrasta liczba osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego i najczęściej osoby, rodziny korzystające z usług naszego punktu to osoby z trudnościami wychowawczymi. W roku sprawozdawczym realizowaliśmy oczywiście zadania ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Otrzymaliśmy kwotę 1 635 000. Najwięcej, bo 480 000, wydatkowaliśmy na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Niezmiernie ważnym działaniem jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. Tu mam na myśli środki z Unii Europejskiej. W roku sprawozdawczym realizowaliśmy 4 duże projekty na łączną kwotę ponad 3 milionów złotych. Dzięki tym projektom możliwe jest realizowanie zadań, których nie udałoby nam się zrealizować ze środków własnych. I na zakończenie powiem, że niezmiennie bardzo taką najważniejszą potrzebą w zakresie pomocy społecznej w strukturach powiatu jest oczywiście kontynuacja i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, czyli zabieganie o to, żeby było jak najwięcej rodzin zastępczych, oczywiście rozwój poradnictwa specjalistycznego, ale i również pozyskiwanie dodatkowych zewnętrznych źródeł. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy mamy pytania do pani dyrektor odnośnie sprawozdania? Tak, proszę. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, bardzo ładnie przedstawione jest sprawozdanie i przejrzyste. Dziękujemy za pracę i właśnie obserwujemy, jeżeli chodzi o rodziny zastępcze, na tym mieście widzę banery, tak, są umieszczone, no właśnie, że poszukiwane są rodziny zastępcze, czyli cały czas brakuje.
Cały czas brakuje. Ta promocja musi być nieustannie, dlatego że nie mamy chętnych, nie mamy kandydatów do roli rodzin zastępczych. Obserwuje się spadek liczby chętnych corocznie i w tym roku już ta liczba chętnych jest naprawdę dramatyczna, bo ona jest na poziomie 1-2 osób w stosunku do lat ubiegłych, kiedy było 10, 15, 20 osób, które zabiegały o to, żeby być rodziną zastępczą. W tej chwili to jest spadek dramatyczny.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze? Proszę bardzo, pani Kasia.
Ja mam pytanie, a co jest przyczyną tego, że tak mało rodzin zastępczych jest? Czy to jest to, o co żeśmy kiedyś rozmawiali, finansowanie tych dzieci ze strony państwa, ze strony powiatu? Czy ta nowa ustawa, która została niedawno przyjęta odnośnie finansowania, ona rozwiązuje te problemy? Jakąś jest nadzieją, że te rodziny zastępcze, będzie ich więcej, będzie chętnych? Czy to wynika raczej z jakichś takich innych przyczyn, że nikt nie chce się bawić tym kłopotem, tymi trudnościami, jakie są? Bo trzeba sobie powiedzieć, że trudno jest wychować swoje dzieci, a jeszcze trudniej jest obce dzieci, które nam są adaptowane czy do wychowania. Ja rozmawiałem z jedną z osób, która jest rodziną zastępczą i powiem państwu, że wysłuchałem się bardzo takich gorzkich podsumowań. Ta rodzina wychowała już około 40 dzieci i one już poszły w świat. I tak dla ciekawości się zapytałem, czy któreś dziecko się kiedyś do ciebie znalazło i ci podziękowało. Wyobraźcie sobie jedno, na 40 wychowanych od jakiegoś tam wieku, jedna dziewczynka się zgłosiła, już była pełnoletnia, oczywiście była już mężatką i podziękowała tej rodzinie. A tak to nie ma żadnego jak gdyby kontaktu. Mówi, nawet na co dzień jest trudno z tymi dziećmi pracować, bo po prostu, nie wiem, dajemy sobie sprawę, że są z rodzin trudnych, to też trzeba sobie powiedzieć, ale jest ich bardzo trudno przekonać do czegoś, żeby czymś się zajęli, jakąś pomoc domową, coś tam takiego przydomowego nawet, mówili. Są to ogromne problemy. Nie wiem, czy to się stąd bierze, czy z tych środków finansowych. Często słyszymy, że ich brakuje. Dziękuję.
Ja myślę, że tutaj pan użył wszystkich tych czynników, elementów, które się składają właśnie na ten kryzys w rodzicielstwie zastępczym. Patrzymy w przyszłość z nadzieją. Ustawa nowa wprowadziła finansowanie po nowemu i podniosła bardzo mocno, o połowę, wysokość wynagrodzeń dla rodzin zastępczych, więc no to jest dla nas duża nadzieja, że jednak ten czynnik ekonomiczny spowoduje, że mamy tą nadzieję, że będzie więcej chętnych, ale to jest przyszłość, nie wiemy. Nie wiemy, czy ta nowa ustawa zmieni ten trend. Natomiast ja się powtórzę, bo ja już tu państwu mówiłam, jaki główny czynnik jest tego, że mamy kryzys nie tylko na terenie naszego powiatu, bo on jest w całej Polsce. Codziennie przyjmujemy po kilkanaście informacji, po kilkanaście zapytań w powiatowym centrum o to, żeby przyjąć do naszego podwórka dziecko z obcego terenu. Wszystkie powiaty praktycznie borykają się z tym problemem, ale myślę, że tym głównym czynnikiem jest to, że dzisiaj społeczeństwo bardzo dużo pracuje i nie chce się angażować w rodzicielstwo zastępcze, które jest rodzicielstwem bardzo trudnym, na co pan zwrócił uwagę. A dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej, też wymagają szczególnej opieki, 24-godzinnego doglądu i opieki specjalistycznej, takiej, która wiąże się z wyjazdami, z kontaktem ciągłym, permanentnym z różnymi specjalistami. To są dzieci bardzo poranione i emocjonalnie, i fizycznie, i duchowo, więc jest ta trudność.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze chcemy, ktoś z państwa, proszę bardzo, pani Tereska. Dziękuję uprzejmie. Pani dyrektor, a proszę powiedzieć, to teraz obecnie po nowemu, to jaki jest koszt, na przykład rodzic zastępczy, ile otrzymuje, jaką kwotę otrzymuje na dziecko zdrowe i dziecko, jaki jest koszt dziecka na dziecko niepełnosprawne?
W tej chwili rodziny zastępcze zawodowe otrzymują 4200 zł. Natomiast pogotowie rodzinne to jest ten wyjątek. To jest rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego. Dotychczas otrzymywała kwotę około 3600 zł, a w tej chwili kwota wynagrodzenia wynosi 5200. W pogotowiu, tak. Natomiast pozostałe rodziny zastępcze zawodowe mają 4200 zł. Nie ma tutaj zależności w wynagrodzeniu, natomiast rodziny zastępcze, które opiekują się dziećmi z niepełnosprawnościami, otrzymują bezpośrednio na rzecz dziecka dodatek do doświadczenia z tytułu tego, że dziecko jest z niepełnosprawnością.
Proszę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze mamy pytania? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania? 7 będzie?
Proszę członków komisji rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania? Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania? I siedem? I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania przedstawionego przez panią dyrektor? Pięć, tak? Dziękuję bardzo. Jeszcze. To już wszystko, tak? Chyba pani dyrektor, czy jeszcze jeden? Wszystko. Także dziękujemy pani bardzo za przedstawienie materiału sprawozdań obszernych i przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem i zarządzającym jest powiat gorniowski. Proszę bardzo, pan dyrektor.
Dziękuję bardzo. Właśnie pomyślałem, że na każdej sesji zmieniamy tą uchwałę praktycznie. Więc jak zwykle jest to uchwała o charakterze porządkowym. Dodajemy jeden przystanek na wniosek gminy Maszewo w miejscowości Zagórce, także koniecznym jest podjęcie takiej uchwały, żeby mieszkańcy mogli skorzystać z tego przystanku. Także bardzo proszę o podjęcie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi czy pytania jeszcze do tego, do tej uchwały? W takim razie proszę.
Ma?
O, proszę bardzo.
Ja mam pytanie takie techniczne może. Jak my drogą uchwały podejmujemy na przykład, że nowy przystanek powstaje, to wyposażenie tego przystanku jest po stronie powiatu czy po stronie gminy, że na przykład trzeba postawić wiatę, kosze na śmieci, czy tylko my wyznaczamy, że tu w tym miejscu będzie przystanek i to wszystko?
My wyznaczamy lokalizację przy drodze powiatowej, natomiast wiatka wraz z utrzymaniem należy do gminy danej terytorialnie. Tak. Niezależnie, jest to eksterytorialne, jeżeli chodzi o kategorię drogi. Więc czy przy drodze gminy, czy drodze wojewódzkiej, powiatowej, krajowej zajmuje się tym gmina. Zadanie własne gminy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To przejdźmy do zaopiniowania tego projektu i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? Siedem. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Pięć. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Pięć. Dziękujemy bardzo. I projekt kolejny w sprawie zmian budżetu powiatu goleniowskiego na 2023 rok. Pan skarbnik.
Szanowni radni, to jest uchwała raczej porządkowa, generalnie rzecz biorąc, zmiany budżetu, jeżeli chodzi o zwiększenie wydatków i ich zmniejszenie. Nie są kwotami, które są znaczącymi, jedynie zmiany porządkowe tutaj nas bardziej obligowały do tego, żeby tą uchwałę wprowadzić. W uchwale budżetowej budżetu państwa fundusz drogowy był jeszcze funduszem celowym, jest wymieniony na liście funduszy celowych. W międzyczasie od 1 stycznia został zmieniony, przestał być funduszem celowym, państwowym funduszem celowym. W związku z tym konieczna jest zmiana paragrafu tego dochodu, który uzyskamy na drogę. Pozostałe zmiany są porządkowe i wynikają tylko i wyłącznie z uporządkowania budżetu. Również w załącznikach, jeżeli zerkniecie, to w pozycji dotacje pojawiły się dwie dotacje na zadania przekazane gminie Osina, które w tym roku będą finansowane. My z reguły takie dotacje na zadania inwestycyjne wykazywaliśmy w załączniku inwestycyjnym. RIO poprosiło nas, żeby ono się znalazło w wykazie dotacji dla podmiotów publicznych, stąd ta zmiana. Gdyby były jeszcze jakieś pytania do wyjaśnień, które w uzasadnieniu staraliśmy się zapisać, to oczywiście chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy pytania do uchwały w sprawie zmian w budżecie? Nie widzę, to proszę członków Komisji Budżetu Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tych zmian wprowadzonych tą uchwałą? 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035.
W załączniku numer 2 wyjaśniliśmy powód zmiany tej uchwały. Jest to wyłącznie zmiana limitu na 2024 rok jednego z zadań, które będzie realizowane na podstawie zaprojektuj i wybuduj. Wydział Dróg rozpisał przetarg, uzyskał propozycje, które wymagały zwiększenia tego limitu. Ten limit został przez zarząd pozytywnie zaopiniowany, stąd prośba do Państwa, aby dokonać tej zmiany i podwyższenia limitu na zadanie, które będzie realizowane tak naprawdę w 2024 roku w całości. Dziękuję. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, to chętnie odpowiem.
Ja mam pytanie. Jakiego odcinka drogi dotyczy to zadanie?
Chodzi o 2,4 km fragment drogi Nowogard-Truskolas.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze ma pytanie? Nie widzę. W takim razie proszę członków budżetu i infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? Proszę członków komisji rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? 5, tak? Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez powiat goleniowski i pan starosta tym razem. Dziękuję. Proszę bardzo.
Pani przewodnicząca, wstępnie trochę powiedziałem, że jest projekt uchwały, który zostanie wniesiony również przede wszystkim na sesję, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy go omówili. Projekt dotyczy określenia zasad wnoszenia wkładów, obejmowania i nabywania i zbywania udziałów i akcji przez powiat goleniowski. Mamy jedną spółkę, a tych zasad po prostu nie mieliśmy. W związku z tym gdyby zaszła taka sytuacja, że musielibyśmy czegokolwiek dokonać w ramach właśnie czy wnoszenia wkładów pieniężnych, czy niepieniężnych, czy jakichkolwiek ruchów tutaj dotyczących objęcia udziałów nowych w spółce, to te zasady powinny być określone. Jest to taka ogólna ogólna uchwała, która po prostu daje możliwość zarządowi do dokonania tych czynności. Oczywiście, tak jak Państwo pewnie zwróciliście uwagę, jakikolwiek ruch jest za zgodą Rady, także tutaj zarząd nie będzie miał swobodnej możliwości podejmowania decyzji w tej sprawie. No ale wiadomo, że nic się nie bierze z niczego. Chodzi tu przede wszystkim o to, że już kolejny rok po rozmowach z biegłym rewidentem, jeżeli chodzi o naszą spółkę, no też wielu opiniach radców prawnych w tej sprawie, no mamy tam ujemne kapitały. No, każdy z zarządów, już poprzednich kilku przynajmniej, no ma duże obawy co do zarządzania spółką z kapitałami ujemnymi, ponieważ no zawsze jest takie niebezpieczeństwo jakichkolwiek wniosków o upadłość spółki, przynajmniej teoretycznie. I tutaj jesteśmy na etapie aktualizowania również wyceny majątku, czyli budynków szpitala. I nie wiem jeszcze, ale najprawdopodobniej na następną sesję przedstawimy taką propozycję, żeby zabezpieczyć jednak szpital jako spółkę już pewnie na wiele lat w kapitały już dodatnie i, że tak powiem, nie wysłuchiwać już tych rozmowach z biegłymi rewidentami, że to już ostatnie przyjęcie sprawozdania i że następnym razem no, może tak łatwo nie pójść. My co roku też, no to kodeks spółek również to przewiduje, że no, w takich sytuacjach właściciel musi podejmować uchwałę o co do dalszego funkcjonowania spółki. No i jest to powiem szczerze, trochę uciążliwe, bo za każdym razem, wiedząc oczywiście, że są podstawy do tego, aby spółka dalej no, funkcjonowała ułomnie, że tak powiem, my musimy tutaj jak gdyby gwarantować, że jesteśmy zainteresowani dalej, żeby ta spółka funkcjonowała i spółka funkcjonowała jak najlepiej, jednocześnie cały czas pokazując, że te kapitały są ujemne. Co do zasady, po prostu jest to uchwała, jakich wiele mamy, jeżeli chodzi o dysponowanie majątkiem powiatu w różnych dziedzinach. Tym razem no, takie zasady, które chcielibyśmy przyjąć. Jeżeli podejmiemy taką decyzję co do dokapitalizowania spółki, o ten majątek, który no, tu chodzi o budynki głównie. Koniec już, tak?
Komputer.
To oczywiście i tak będzie to wymagało zgody Rady. No i wtedy będziemy szczerze na ten temat dyskutować, czy jest to sensowne i przedstawiać sobie też to, co my wysłuchujemy od biegłych rewidentów, jeżeli chodzi o spółkę. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś ma pytania do tej uchwały? Już pan Kazimierz, tak? Chce?
O. To znaczy, ja, tak żeby tylko to zrozumieć, panie starosto, czy dotychczas przecież my wykupywaliśmy udziały, czyli robiliśmy to bez podstawy prawnej. Z tego wynika, tak jakby pan powiedział, więc my podejmowaliśmy uchwały w stosownym czasie o nabyciu tych udziałów przecież, jak tworzyliśmy spółkę, jak pamiętam. A drugie moje pytanie, czy my zamierzamy, bo to jest duży ujemny kapitał, jak wiemy w szpitalu, czyli my chcemy ten kapitał ujemny cały jakby wykupić, bo to są, jak dobrze pamiętam bilans, to są dość duże kwoty i też ja jestem za tym, żeby szpital funkcjonował, żebyśmy się rozumieli, bo to jest w interesie obydwu szpitali, które są w podobnej złej bardzo sytuacji, ale no, dobrze by było wiedzieć, jakie zarząd ma, prawda, zamiary w tym zakresie, bo kilkakrotnie już na ten temat mówiłem, to zawsze pan skarbnik mówi, że starostwa nie stać na to, żeby dofinansować czy dokapitalizować szpital. Dlatego tak mamy jakby dwa różne głosy w tej sprawie, a powinniśmy mówić raczej jednym głosem. I stąd moje pytanie. Dziękuję bardzo.
Proszę włożyć, panie
Kazimierzu. Panie Kazimierzu, rzeczywiście dwa elementy. Pierwsze, do tej pory obejmowaliśmy udziały tylko na podstawie wkładu pieniężnego i zgodnie z ustawą, dopóki nie opracujemy zasad, możemy to robić na podstawie ustawy o spółkach i to tak robiliśmy. W przypadku, kiedy mówimy o różnej formie, czyli niepieniężnej, musimy stworzyć zasady własne i ta uchwała ma stworzyć zasady dotyczące wszelkiego rodzaju wkładów, nie tylko pieniężnych. Dlatego musi być to w formie uchwały, bo ustawa sama w sobie już dokapitalizowania w formie aportu niepieniężnego już nie pozwala nam na podstawie tylko i wyłącznie uchwały budżetowej tego wkładu obejmować. Tak? Tam mamy sytuację prostą, mamy plan, który uchwala Rada, która jest jednocześnie zgodą na objęcie określonych udziałów. To jest ustawowa podstawa prawna do tego, co robiliśmy w przeszłości. Jeżeli chodzi o dokapitalizowanie, to w dalszym ciągu nas nie stać na to, żeby wykupić ujemne. Pan starosta mówił o tym, żeby rozwiązać problem systemowy, a więc wnieść do szpitala majątek, na którym on pracuje, czyli nieruchomość w formie aportu. Jest to wydatek niepieniężny w tym wypadku i w związku z tym ta operacja kosztuje nas mniej. W ten sposób tak do tego jest potrzebna ta uchwała. Nie do tego, żeby móc wykupić kolejne udziały w formie pieniężnej, bo to moglibyśmy robić w dalszym ciągu na podstawie uchwały budżetowej. Niemniej jednak no, ustawa sama zaleca, żeby takie reguły opracowała Rada. Dziękuję.
Ja w takim razie jakby uzupełnię tą informację, czyli rozumiem, że chcemy budynki przekazać spółce. Czyli nie będziemy dzierżawić, tak jak robimy to dzisiaj, tylko chcemy przekazać. Czyli koszty utrzymania i remontów i wszystko tego związane przejdzie na szpital. Chciałbym, żebyście Państwo to również zrozumieli, że wszystkie koszty związane z tym będą kosztami szpitala, a nie starostwa. My dotychczas remontowaliśmy te budynki i tak dalej. Teraz będzie to po stronie szpitala i chciałem, żeby to również jednoznacznie wszyscy po prostu rozumieli. Ja to rozumiem Państwa skarbniku, żebyśmy, no tak, bo na przykład w szpitalu mamy w użyczeniu budynki, także gmina, wszystkie remonty i tak dalej wykonuje gmina. Gdybyśmy byli właścicielem, byłoby to po naszej stronie. Dziękuję bardzo.
No, dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze pan.
Znaczy, chciałbym doczekać takich czasów, gdzie szpital sam będzie inwestował w swoje nieruchomości. Także tutaj nawet jak przyniesiemy, jak nie przyniesiemy, jakbyśmy, no, tak, jeżeli sytuacja byłaby taka jak dzisiaj, to oczywiście my i tak. Może tak, jeżeli przeniesiemy tą własność na spółkę, to tutaj nie ma przeszkód do tego, żebyśmy dotacje dalej, czy w jakikolwiek inny sposób, czy nawet przeprowadzili remonty, czy większe, mniejsze, także tutaj to jak gdyby no, nie blokuje nas to. Natomiast dzisiaj to jest kwestia przyjęcia tych zasad, natomiast jakikolwiek ruch po stronie majątkowym oczywiście będzie wymagał zgody z zgody Rady, jeżeli do tego dojdzie, nie wiem, czy to będzie na następnej sesji, czy sesji po wakacjach, to i tak jest to, wymaga to zgody Rady, jeżeli to już rzeczywiście nastąpi. Dziękuję.
Mam dwie kwestie. Jaka jest szacunkowa wartość nieruchomości? To jest jedno pytanie, z którym dzierżawi szpital. I teraz, jeżeli ja dobrze czytam, jeżeli wkładem będzie nieruchomość, to takie operacja wymaga uprzedniej zgody Rady, a jeżeli będzie to w jakikolwiek inny sposób, czyli nie pieniężny, ale nie nieruchomość, to tylko gdy przekroczy 100 tysięcy złotych, tak? I pytanie, czy zostawiamy tę wartość 100 tysięcy złotych, skąd ona wynika, bo w moim przekonaniu powinna być mniejsza. Bo zakładam, że jeżeli dobrze czytam tę uchwałę, to jeżeli ktoś doszłoby do wniesienia wkładu niepieniężnego o wartości 90 tysięcy złotych, to do takiej operacji nie potrzeba zgody Rady, czy tak? Tak by wynikało z tego. Więc pytanie, czy ta kwota 100 tysięcy jest tutaj, nie wiem, dlaczego akurat 100 tysięcy, może tak zapytam, nie? Czy nie powinna być niższa? I jaka jest, wracam do pytania, jaka jest szacunkowa wartość nieruchomości i jak ona wpłynie na wyrównanie tych kapitałów, jeżeli zostałaby przekazana? Przepraszam, już włączam.
Jeżeli chodzi o ujemne kapitały, to z bilansu wynika, że jest to około niecałe 6 milionów ujemnych kapitałów na dzień dzisiejszy. Ale nie, przepraszam, na dzień dzisiejszy będzie około 6, bo mamy do czynienia z ujemnym wynikiem już w tym roku, więc na pewno przekroczy te 6 milionów, a jeżeli chodzi o wartość nieruchomości, to ona sięga około 30 milionów, więc różnica jest znaczna i zabezpiecza ujemne kapitały na dość długi czas. Niemniej jednak jest kilka kwestii do wyjaśnienia, które musimy wyjaśnić i zanim przedstawimy Państwu jakąkolwiek propozycję, to musimy być pewni, że to rozwiązanie będzie na tyle trwałe i możliwe do zrealizowania, aby nie spowodować jeszcze większego problemu. Tak?
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś z Państwa chce tutaj w tej kwestii jakieś pytanie zadać? Nie widzę, to w takim razie proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tych zasad określonych w tej uchwale? Budżet, infrastruktura. 6, 7 mamy, tak, Pani Agatko? 6, 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 4. I proszę, kto się wstrzymał? 1. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu. 6 jest za, 2 wstrzymujące. Proszę członków Komisji Skargi i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu. 4. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia intencji przystąpienia powiatu goleniowskiego do porozumienia określającego zasady współpracy. Proszę bardzo, pan starosta.
Tak, w gwoli jeszcze podkreślenia mocniej, jak gdyby tej poprzedniej uchwały dla osób, które może się wstrzymały. To były tylko zasady, tak? To nie było to, że dzisiaj decydowaliśmy o przeniesieniu tej własności czegokolwiek, tylko przyjęcie po prostu zasad, że jakbyśmy nawet, nie wiem, w przyszłości mieli jakąś jeszcze inną spółkę, to mamy już dzisiaj zasady, na podstawie których po prostu funkcjonujemy i działamy, tak? to już tak. To już. Natomiast jeżeli chodzi o drugą tą uchwałę, którą wnieśliśmy jeszcze teraz, ja przepraszam, że tak jak gdyby no, te uchwały, projekty zostały wniesione w ostatniej chwili, natomiast no, tak czasem działamy i trzeba działać, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. Drugą tą uchwałą jest uchwała w sprawie wyrażenia intencji przystąpienia powiatu gorlickiego do porozumienia określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu przez jednostki samorządu terytorialnego innych instrumentów terytorialnych na partnerstwo obszaru funkcjonalnego gmin powiatu gorlickiego. I teraz tak, 10 stycznia tamtego roku podpisaliśmy list intencyjny z gminami, nie wszystkimi gminami, ponieważ dwie gminy powiatu goleniowskiego, czyli Goleniów i Stepnica, należą do szczecińskiego obszaru metropolitalnego i one nie mogą być objęte tym obszarem funkcjonalnym, tak to urząd marszałkowski nazwał. W skład oprócz oczywiście powiatu wchodzą gmina Maszewo, Nowogrodz, Osina i Przybiernów. Są to ośrodki, których już kiedyś korzystaliśmy, między innymi wybudowane z tego zostało trudno powiedzieć o skrzydle, ale ten jak gdyby dodatkowy budynek zespołu szkół numer 1 w Nowogardzie. Te środki w ogóle przeznaczone mogą być tylko i wyłącznie na terenie tych właśnie gmin, czyli nawet powiat nie mógłby dysponować tymi środkami w gminie Goleniów, czy też w gminie Stepnica. Tak jak powiedziałem, już podjęliśmy, tutaj podpisany został list intencyjny. Następnym krokiem jest, zdaje się, 17 maja będziemy podpisywali podpisywali już to porozumienie. To jest jak gdyby taka ostateczna granica, która została wskazana przez Urząd Marszałkowski. W związku z tym, a w piątek mamy spotkanie z wójtami i burmistrzami, żeby już dogadać co do szczegółów to porozumienie oraz mniej więcej określić, bo to oczekuję tutaj jeszcze Urząd Marszałkowski, abyśmy już określili mniej więcej zadania, na które chcielibyśmy pozyskać te środki. Z takiego wstępnego jak gdyby rozeznania są dosyć duże środki miękkie, czyli na takie projekty no nie infrastrukturalne i pewnie w tym obszarze powiat będzie uczestniczył, ponieważ tamtym elementem takim spajającym całe wszystkie projekty jest szkolnictwo zawodowe i tu chcielibyśmy pozyskać środki na szkolnictwo zawodowe. No, wypada tutaj oczywiście, że w Nowogardzie dosyć duże środki można na ten cel pozyskać, ale to mówię, to dopiero z wójtami, burmistrzami będziemy uzgadniali mniej więcej jak to będzie wyglądało. Do tego wszystkiego tutaj współpracujemy ze Stowarzyszeniem Miast i Miasteczek, to się chyba nazywa, którzy przygotowują nam strategię na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, za którą płaci już osobno Urząd Marszałkowski. I to wszystko musi być przedstawione do akceptacji Urzędowi Marszałkowskiemu i będziemy mogli tutaj wówczas już projektować trochę masło maślane te projekty i 17 maja to musimy mieć tutaj zgodę Rady Powiatu do tego, aby podpisać już to porozumienie. Jeżeli byłyby jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy jeszcze jakieś pytania do pana starosty odnośnie projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały. 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 4. Kto się wstrzymał? Dobrze, to 5 za. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. Dziękuję bardzo. I kolejny projekt w sprawie z rozpatrzenia skargi. I proszę bardzo, pan przewodniczący.
Jesteś.
Jest. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Do biura rady wpłynęła skarga na zarząd powiatu za opieszałość w rozpatrzeniu skargi. Pierwsza skarga, może nie skarga, ale pismo mieszkanki Stawna, gmina Goleniów, wpłynęło w styczniu tego roku do starostwa. Dotyczyło ono pobocza, które znajduje się przy drodze powiatowej w miejscowości Stawno. Na tym poboczu stoi pojazd samochodowy, uszkodzony, już w takim stanie nieciekawym. I obywatelka skarży się, że ten pojazd zasłania widoczność, utrudnia przejazd przez oku, ominąć go jest trudno. Tą skargę wniosła do powiatu. Powiat odpowiedział na tą skargę. Wskazał na stan prawny, jaki jest, ponieważ powołają się tutaj na przepisy z 1998 roku o tym, gdy te drogi zostały przekazywane ze Skarbu Państwa pod władztwo gmin, powiatów i województw. I droga jest powiatowa, natomiast pobocze, o które dzisiaj rozmawiamy, nie wiadomo tak do kogo należy. Odpowiedź z wydziału od starostwa poszła, że w tej chwili toczy się postępowanie poprzez wznowienie punktów granicznych, żeby można było ocenić, czy te pobocze należy do powiatu, czy też nie. Innych dokumentów nie ma tutaj, na podstawie których można by było stwierdzić, że te pobocze jest własnością powiatu. I w marcu tego roku, 21 marca tego roku, ponownie wpływa skarga tej osoby na opieszałość, że to, co zostało poinformowana przez Wydział Geodezji i Nieruchomości, że długo to trwa, że tego nie można stwierdzić, pojazd nadal przeszkadza. Myślę, żeśmy to rozpatrywali przed posiedzeniem wspólnych komisji, zgodnie z opinią, którą żeśmy otrzymali z Biura Rady Powiatu, z wypowiedzi pani dyrektor wydziału, wynika, że sprawa się toczy i jest w trakcie załatwiania. Odpowiedź została udzielona skarżącej. W związku z tym komisja po rozpatrzeniu doszła do przekonania, że skarga nie jest zasadna, ponieważ dalej trwa wyjaśnianie i ono nie wynika ze złej woli starosty, ale po prostu to są postępowania administracyjne i wszystko ma swoje jakieś tam określone terminy i należałoby je przestrzegać. Podjęliśmy takie do projektu, które Państwo otrzymali przed posiedzeniem komisji jako skarga niezasadna. Niemniej jednak zobowiązaliśmy tu starostę, żeby dalej do końca doprowadzić tą sprawę wyjaśnienia własności tej działki. Pierwsze to jest wznowienie punktów granicznych i takie wiem, że zlecenia już zostały ulokowane w geodezji i na tej podstawie dopiero będzie można dalej przystąpić, czy ta działka jest nasza, bo jeżeli się okaże, że ona jest nasza, wystarczy pismo administracyjne na usunięcie tego pojazdu. Natomiast jeżeli się okaże, że ta działka jest tej osoby, która rości sobie do niej prawo i ten pojazd stoi, to wtedy sprawa będzie skomplikowana, bo należy podjąć inne działanie w sprawie wykupu, a więc są to już koszty pewnie i postępowania sądowe. Niemniej jednak osoba, która ma ten pojazd postawiony, rości sobie prawo do całej działki, a więc gdyby to się okazało prawdą, to i utrudniony dojazd do tych posesji, brak możliwości doprowadzenia mediów, ale jest to jak gdyby sprawa dopiero przed nami. Dopiero wznowienie granic pokaże, gdzie leży ta prawda. I proponujemy uznać tą skargę jako bezzasadną, natomiast starostwo dalej niech prowadzi tą sprawę celem wyjaśnienia i rozwiązania tego problemu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania do właśnie tego projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie proszę, przejdźmy do głosowania i proszę członków Komisji Budżetu Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały. Nie głosujemy? Nie? Aha, zarząd nie głosuje. Ale zarząd nie głosuje. To było 4, tak? 4 i nikt się nie wstrzymał i nie ma pana jednego. Proszę członków komisji rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 5. 7. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 4. No i to są wszystkie uchwały, tak? Wolne wnioski na sesji. Zamknięcie posiedzenia. Jeszcze nie? Proszę bardzo, pan skarbnik jeszcze chce wolny wniosek zawnioskować, informację przekazać. Proszę bardzo.
Pani Agatka skserowała Państwu i przedstawiła opinię RIO na temat sprawozdania półrocznego. Jest to informacja, że od tego roku to sprawozdanie wypada z kalendarza. W związku z tym nie będziemy go przygotowywać, chyba że Rada uzna inaczej i uchwali specjalną uchwałą konieczność takiego sprawozdania. Z mojej strony mam tylko tyle do powiedzenia, że to sprawozdanie nic nie wnosi, bo ono pokazuje bardzo dobrą sytuację, bo z reguły wszystkie wydatki, które obciążają budżet, są dokonywane w drugiej połowie roku, a dochody realizowane są z reguły w pierwszej połowie i to pokazuje bardzo niewłaściwą informację o sytuacji finansowej powiatu. No i taka była podstawa również wnioskowania przez RIO o wykreślenie tego sprawozdania, bo to sprawozdanie tak naprawdę niczemu nie służy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wszystkie jednostki, tak, a przynajmniej służby księgowe będą miały w końcu święty spokój, bo wszyscy na urlopach siedzą, a księgowość pracuje. Biedna. No, sprawozdanie tak, no ale tu jaka kobyła jeszcze robiona jest później, nie? Ile tych załączników i wszystkiego. No to chyba już mamy zakończenie posiedzenia, tak? Dziękuję bardzo.